panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana dyrektora Domu Pomocy Społecznej, szanownych państwa radni. Tematem dzisiejszego posiedzenia są usługi opiekuńcze świadczone w gminie na rzecz osób w wieku podeszłym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności. W punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych i w punkcie trzecim sprawy. Nie będę ukrywał, że temat ten znalazł się dlatego w tegorocznym planie pracy komisji, że w ubiegłym roku do kilku radnych doszły takie niepokojące sygnały dotyczące działalności Stowarzyszenia Pomoc na Dłoń i między innymi chciałbym, żebyśmy też poruszyli tą kwestię, dlatego proponowałbym, żeby rozpoczęła pani dyrektor i tak tytułem wprowadzenia może o tym, jak to wyglądało w ubiegłym roku, jak wyglądała sprawa tych usług pielęgnacyjnych i jak będzie to wyglądało w tym roku.
Proszę państwa, tytułem uzupełnienia informacji, którą przedkładałam na komisję. Może tak króciutko powiem, jak wyglądał rys historyczny usług. Usługi opiekuńcze są jednym z obowiązkowych zadań gminy, czyli w każdej gminie muszą być środki finansowe na to, żeby zapewnić pomoc w miejscu zamieszkania osobom starszym, niepełnosprawnym, którzy wymagają pomocy w tej formie. Usługi można by było podzielić jakby na takie trzy etapy. Pierwszy z tych etapów rozpoczyna się w środowisku, czyli świadczą te usługi opiekunki, które przychodzą do miejsca zamieszkania i na czym polegają te usługi? Pomoc w podstawowych czynnościach bytowych, czyli noszenie zakupów, sprzątanie mieszkania, przynoszenie węgla, tego typu usługi. To są takie podstawowe usługi bytowe. Drugi etap tych usług jest realizowany w dziennych ośrodkach wsparcia typu dzienne domy pomocy lub inne. Tam także świadczy się usługi opiekuńcze, tylko już w formie pomocy instytucjonalnej. I trzeci etap tychże usług świadczony jest w domach pomocy społecznej. Oczywiście przedmiotem tutaj dzisiejszego naszego rozważania na temat usług są usługi świadczone w miejscu zamieszkania. I tutaj wyróżniamy dwa typy usług. Pierwsze z tych usług finansowane są ze środków własnych gminy i są to te podstawowe usługi bytowe, o których mówiłam przed chwilką. I drugi rodzaj usług są to tak zwane usługi specjalistyczne, czyli świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I tutaj źródłem finansowania są środki wojewody, czyli po prostu otrzymujemy zgodnie z odrębnym rozporządzeniem, odrębnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec osób świadczących te usługi, otrzymujemy środki finansowe i również te usługi świadczymy w miejscu zamieszkania. Proszę państwa teraz tak, jakie są wymogi wobec tych osób świadczących usługi, dlatego nawiązuję do tego rysu historycznego. One były świadczone od zawsze, odkąd ośrodek istnieje, pomoc społeczna także. I tak tylko dla przykładu powiem, że od roku 1994 do końca 2003 mieliśmy opiekunki zatrudnione na umowę o pracę w MOPS-ie. Byli to normalnie pracownicy MOPS-u, którzy po prostu skupieni w ramach jednego działu świadczyli te usługi w terenie. Od 1 stycznia do 2004, może tak, w latach 2004-2007 usługi przejął Polski Czerwony Krzyż, Śląski Zarząd Okręgowy w Katowicach. Panie opiekunki przeszły, zmieniły po prostu pracodawcę i pracodawcą stał się Polski Czerwony Krzyż, okręg w Katowicach i to trwało do roku 2007. Na skutek przeróżnych reorganizacji rok 2008 skutkował tym, że zgodnie z obowiązującymi na tamten czas przepisami naszej ustawy o pomocy społecznej, taką pożądaną formą organizowania usług było skorzystanie z konkursu ofert. Ustawa o pomocy społecznej zawierała taki zapis, mówię w czasie przeszłym, bowiem ten zapis uległ już przeniesieniu na inną ustawę, zaraz do tego wrócę jaką. I po prostu w ramach konkursu ofert organizowaliśmy te usługi. Wtedy pojawiło się po raz pierwszy u nas Stowarzyszenie Pomoc na Dłoni. Czyli pierwszym rokiem, w którym te usługi były świadczone na warunkach konkursu ofert, było Stowarzyszenie Pomoc na Dłoni. Rok 2008, rok 2009 i rok 2010, czyli przez trzy kolejne lata. Cena jednej godziny usługi wynosiła w tamtych latach 11 zł za godzinę. 8,9, 11 zł za godzinę. 2010 rok był rokiem zmian w przepisach, polegający na tym, że w naszej ustawie o pomocy społecznej zostały uchylone artykuły od 26 do 35 dotyczące właśnie organizowania konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej i te artykuły zostały przeniesione do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Rada Gminy w 2010 roku, zobaczę dokładnie datę, podjęła uchwałę, to była uchwała numer 5/41 przez 2011 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, ale ja mówię jeszcze o uchwale, w której ten zakres, jaki był w ramach konkursu ofert pomocy społecznej i przeszedł do uchwały o organizacji pożytku publicznego, w tejże uchwale znalazł się zapis, że pomoc społeczna również zostaje ujęta w tej uchwale z możliwością organizowania konkursu według tej uchwały. Ponieważ to był taki rok przełomowy, skorzystaliśmy wyjątkowo w jednym roku z ustawy o zamówieniach publicznych, czyli ogłosiliśmy konkurs zgodnie z procedurą, o której jest mowa w ustawie o zamówieniach publicznych, czyli w formie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług. No i tutaj przyznam też, zaczęły się troszeczkę schody. Schody może bardziej po stronie osób, które świadczyły usługi, niż po stronie samych usługobiorców. Proszę Państwa, obniżył się, to jest prawda, koszt jednej godziny wykonywania usług obniżył się dość znacznie. Natomiast no, ze skutkiem takim, że panie otrzymujące znacznie niższe wynagrodzenie, ponieważ wynikało to z kwoty, jaka była przyznana na realizację, no świadczyły usługi po prostu, powiem delikatnie, na poziomie dużo niższym niż wówczas, gdy miały no wyższe wynagrodzenie. Jest to chyba zupełnie logiczne, że pracując za 3 zł, no nie ma takiej motywacji do pracy, jak pracując za 6 zł na godzinę. Mieliśmy stąd no przeróżne sygnały w terenie, natomiast ja pragnę tu zwrócić uwagę na taką kwestię. Zaprosiłam kolegę, który oczywiście razem z innym kierownikiem, z pracownikiem socjalnym kontrolował, co się dzieje w terenie. Proszę Państwa, ja wiem, że wariant oferty jest wariantem droższym, ale jest wariantem skuteczniejszym, dającym lepsze możliwości kontroli po prostu tychże usług. Zaraz powiem, w jakim aspekcie. Natomiast na co pragnę zwrócić uwagę. Człowiek stary, chory jest człowiekiem zależnym. On się rzadko kiedy podkarczy. Natomiast my obserwując po prostu jakość usług, no mieliśmy tutaj też przeróżnego rodzaju no takie uwagi, które zaskutkowały tym, że w momencie, gdy Rada Gminy tylko podjęła taką uchwałę, że mieliśmy znowu możliwość zorganizowania usług w formie ofert, korzystaliśmy z tego na rok bieżący. Także znowu jest w wyniku konkursu ofert, w tym roku oferta droższa, to prawda, ale naprawdę oferta lepsza, skuteczniejsza, poddająca się bardziej kontroli niż po prostu w zamówieniach publicznych, gdzie wiadomo jedynie cena i koszt. No żeby wygrać, trzeba cenę obniżyć. To ja nie muszę nikogo z Państwa o tym po prostu przekonywać. Chcę zwrócić uwagę na koszty jeszcze, jeśli tutaj mogę. Koszt jednej godziny usługi w latach, o których mówiłam, dlatego tak sięgnęłam troszkę do historii, był 11 zł. W tej chwili ten koszt jest niższy niż był, wynosi 9 zł i 66 groszy, z tego co pamiętam. I jest przyznana dotacja. Natomiast, żeby po prostu przedstawić, chodzi mi o tą ściągę, gdzie po prostu patrzyliśmy, jak się kształtują ceny za jedną godzinę usługi w ościennych miastach, więc powiem tak. Katowice 10 zł 36 groszy średnia. Również Katowice, no bo wiadomo, że są duże, 10,36. 11 zł i 10 groszy. Pobliski Sosnowiec, proszę Państwa, 15 zł za godzinę. Także tak się kształtują ceny usług. Więc nasza cena, powiem tak, 9,66 w porównaniu z ceną ubiegłoroczną, gdzie była oferta w wyniku zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, jest droższa, ale jest niższa niż jeszcze w latach, kiedy stosowaliśmy także konkurs ofert. Natomiast podkreślam to z całą stanowczością, jest dużo bardziej możliwa, bardziej szczegółowa, bardziej po prostu no taka rzeczowa kontrola, jeżeli jest to konkurs ofert, niż tylko po prostu udzielenie zamówienia publicznego. I stowarzyszenie. Proszę Państwa, no tak się składa. No, pewnie też nie powiem żadnej nowości, ale jak wiele rynków są rynkami dość hermetycznymi, gdzie po prostu istnieją określone stowarzyszenia, czy po prostu podmioty, powiem ogólnie, które po prostu zajmują się świadczeniem różnego rodzaju usług. Dlaczego to stowarzyszenie? Dlatego, że po prostu nie było konkurencji. W ubiegłym roku, kiedy mieliśmy procedurę związaną z wyborem oferenta w formie przetargu, była jedna oferta droższa, no a ponieważ wiadomo cena, no więc wygrało ten przetarg stowarzyszenie. I w tym roku również złożyło, to znaczy na ten rok, bo wiadomo, że to się dzieje w roku ubiegłym, na rok bieżący, bo nikt chyba sobie nie wyobrazi sytuacji, w której 2 stycznia no ktoś zostałby bez opieki, czyli tej pomocy, o której mówiłam, bądź donoszenia posiłku na przykład, bo to też wchodzi w zakres usług. Również po prostu była to jedyna oferta tego stowarzyszenia. No i tyle.
Ale w związku z tym, że ta jednostkowa cena tej godziny 9,66 jest praktycznie 50% wyższa, bo poprzednio to było chyba 6 zł.
6 zł, tak.
No to jest szansa, że te usługi będą świadczone lepiej. A poza tym istotne to, co pani dyrektor powiedziała, że będzie większa możliwość kontrolowania tak. tego, o, co oni robią.
Tak, tak. Poza tym zażyczyliśmy sobie, zażądaliśmy, żeby określone profesje wykonywały te usługi także, ponieważ no też wie Państwo pewnie wiedzą, bo o tym się zaczęło się od jakiegoś targu, o tej pomocy, tak? Już nie mówię o głębokiej wodzie, ale po prostu w ogóle o pomocy społecznej, więc powstają nowe profesje, nowe zawody, no my sobie też życzymy, żeby to była kadra wykwalifikowana, która po prostu wie, po co idzie do tego domu, która, ponieważ no proszę Państwa, to tak wygląda. Panie zatrudnione, przede wszystkim nie były zatrudnione na umowę o pracę. Ja nie miałam prawa ingerować w formę zatrudnienia. Teraz mam. ile to jest etatów, jakie wynagrodzenie, jakie są koszty pośrednie, czyli na przykład bilety, czy jest przerwa stosowana. No bo na przykład, jeżeli świadcząca osoba, świadcząca usługi ma w ramach swoich godzin pracy kilka środowisk i w każdym ma godzinę, no to przepraszam, musiałaby tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeskoczyć z jednego końca miasta na drugi, żeby u drugiego klienta też tą godzinę być. A klient się nie postarszy. Klient po prostu wie, że jest zależny, wie i z reguły i całe szczęście, dlatego zaprosiłam pana, jakby pan przewodniczący pozwolił, to pan kierownik może powiedzieć, jak te kontrole wyglądały, bo chodzimy, kontrolujemy. Natomiast sam wachlarz kontroli jest naprawdę o wiele szerszy i mam taką nadzieję, że skuteczniejszy niż było w roku poprzednim.
Prosiłbym. Znaczy do tej pory ja jako kierownik działu pomocy instytucjonalnej wraz z kierownikiem pracowników socjalnych, z panem Krzysztofem Leśniakiem, w większości wypadków dokonywaliśmy takich kontroli w środowiskach. Skontrolowaliśmy 36 środowisk. Podczas w miesiącu były dwie kontrole, co dwa tygodnie były kontrolowane środowiska. Gdy nie udało się kogoś zastać z uwagi na to, że wiadomo, godziny prowadzonych usług są różne, prawda? Nie, czasami są to też usługi w godzinach rannych, bo są środowiska, w których jest więcej godzin, nie tak jak pani dyrektor mówiła, na przykład godzina polegająca na doniesieniu obiadu, wykonaniu podstawowych takich czynności porządkowych, prawda, czyli posprzątaniu, czy pomocy osobie w przyjęciu leków, czy wykupieniu tych leków, natomiast są to też usługi w szerszym zakresie, dochodzące nawet do kilku godzin dziennie, na przykład w godzinach rannych, później w godzinach około obiadowych, czyli również doniesienie tego obiadu, wykonanie czynności, no i wieczorem, prawda, no osoba, która wymaga takiej opieki, no są osoby, które wymagają stałej opieki przez bardzo dużą ilość czasu. Podczas tych kontroli wraz z kolegą, też pracownikiem ode mnie z działu, jak już mówiłem, skontrolowaliśmy 36 środowisk. Osoby w kilku wypadkach, opiekunki akurat były w czasie naszej kontroli, żadne osoby, których skontrolowaliśmy, nie zgłaszały jakichś wielkich zastrzeżeń dotyczących pracy, a wręcz odwrotnie. Były, i to osoby były w różnym wieku, nie tylko, tak jak pani dyrektor mówiła, osoby starsze, na przykład osoby, nie wiem, w wieku 80 lat, ale również osoby młodsze, które część czynności wykonywały samodzielnie. Było stwierdzane, że w ramach, wiadomo, że jest wydawana decyzja administracyjna w przypadku każdej usługi opiekuńczej, opłaty były, osoby stwierdzały, że opłaty były wnoszone zgodnie z decyzją. My również to co miesiąc weryfikowaliśmy w momencie sporządzania rachunku i sporządzania list ze strony stowarzyszenia z uwagi na to, że kierownik stowarzyszenia zawsze co miesiąc u nas się stawiał ze może nie ze sprawozdaniem, ale z rozliczeniem tych godzin, bo to porównywane z decyzjami, z ilością godzin przyznanych na decyzji, z odpłatnościami. Wiadomo, że zdarzył się jeden lub dwa przypadki, gdzie osoba mogła mieć na przykład jeden taki przypadek był, gdzie nawet my znaleźliśmy zastrzeżenie, że osoba sprawowała usługi opiekuńcze przez godzinę dziennie, natomiast w większości wypadków kończyło się to na położeniu obiadów. Natomiast no, zarówno osoby, która bezpośrednio te usługi świadczy, jak również od kierownika stowarzyszenia i podjęliśmy decyzję na początku o zmniejszeniu tej ilości godzin do pół godziny dziennie. Natomiast wynikało to z tego, iż osoba, która podlegała tej opiece, no niestety, tak jak mówiłem, sprzątanie na przykład mieszkania lub jakichś czynności porządkowych, no niestety te dajmy na to zanieczyszczenia w mieszkaniu polegały troszeczkę z takich działań, które nie były spowodowane przez tą osobę, tylko no akurat do tej osoby zdarzało się, że przychodzili różne osoby, to, no to głównie oni powodowali takie zanieczyszczenie. Natomiast później przy następnej kontroli, to ona chyba była po dwóch tygodniach lub w następnym miesiącu, ta sytuacja się już unormowała. Ta osoba potwierdziła, iż osoba sprawująca opiekę wykonuje te czynności, o których rozmawialiśmy. Więc mówię, no z mojej strony no były to wiadomo kontrolowiste, no z uwagi na to, że to nie jest tak, jak pani dyrektor mówiła, swojego czasu mieliśmy swoich pracowników, prawda, w postaci opiekunek, więc wiadomo, no wtedy kontrola jest ma pewien charakter subiektywności, prawda? Natomiast obecnie dla nas nie ma to jakby znaczenia, jaka firma czy jaka instytucja wykonuje te usługi, no tylko żeby to były osoby, które te usługi wykonują sprawnie i zgodnie z zawartą umową. Więc no, podejrzewam zarówno oświadczenia tych osób, jak i nasze odczucia podczas tych kontroli, no mają, są całkowicie obiektywne i nie można mówić o jakiejkolwiek stronniczości, jeśli chodzi o wyniki tych kontroli.
Czy w komentarzu macie Państwo jakieś pytania? Rozmawiamy aktualnie o tym stowarzyszeniu Pomoc na Dłoni. Tak, tak. Wiem, że między innymi do Ciebie to wpływało.
Nie, to znaczy ja chciałem zadać właśnie głos na pytanie, że też o spojrzenie. Do mnie dotarły informacje o nieprawidłowościach, jeżeli chodzi. Ja miałem w 2011 roku spotkanie z panią, która pracowała i świadczyła usługi. Najpierw była zatrudniona u Państwa w MOPS-ie na etacie, później z wyniku redukcji i przekazywaniu zadań stowarzyszeniom została zwolniona, zatrudniona tam na etacie, później miała umowę zlecenie i mówiła o nieprawidłowościach, to znaczy, że stawka była tak niska, mogło Państwo myśleć o tych stawkach, stawka była tak niska, że w tej stawce nie dało się świadczyć tych. W związku z tym były pisane inne informacje, a w inny sposób były one realizowane. W tej cenie nie dało się tego zrobić, jeżeli chodzi o obsługę tych osób niepełnosprawnych. I myśmy o tej sprawie mówili na sesji, prosząc panią burmistrz o sprawdzenie i kontrolę, ale te informacje, które Państwo nam przekazaliście, jeżeli chodzi o tą firmę, to się okazuje, że jest bardzo pięknie.
Znaczy, no nie wiem, panie
doktorze. Jak ja przeczytałem tą informację o tej firmie i obsłudze tych osób niepełnosprawnych, się okazuje, że jest bardzo pięknie i w ogóle nie wiadomo, dlaczego ta pani interweniowała.
Ale tylko mówię, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, porównywaliśmy poprzednie lata i ten 2010-2011, tak jak pan mówi, były to interwencje osób sprawujących te usługi, prawda? I odnosiło się to, no wiadomo, chodziło o pieniądze, prawda? Dlatego tutaj pani dyrektor też już przedstawiała reszcie komisji informacje dotyczące tej odpłatności, że w 2010 roku, 2011 roku, z uwagi na zmiany w naszej ustawie, skorzystaliśmy z możliwości złożenia, znaczy,
wróciliśmy po prostu do konkursu o pracę.
W 2012 roku
wróciliśmy,
tak jak mówię, stawka godzinowa w 2011 roku była to kwota 6 zł za odpłatność za godzinę, prawda? Natomiast w tym roku jest to stawka o ponad 50% wyższa, czyli jest to stawka 9,66. No, tak jak tutaj pani dyrektor przedstawiała w porównaniu z miastami ościennymi, jest to, no, pomijając Sosnowiec, gdzie stawka godzinowa to jest 15 zł za godzinę, prawda? W porównaniu z Katowicami, czy w porównaniu na przykład z Rudą Śląską, są to troszeczkę niższe, ale w granicach. Na przykład Ruda Śląska jest o złoty 8 groszy wyższa, prawda? Dlatego też mówię, w tym roku ta stawka raz, że będzie miała inny charakter niż w poprzednim roku, a jeśli też chodzi o możliwości kontrolne, w 2011 roku, no, w ramach zamówienia publicznego, my jako jakby zamawiający nie mieliśmy takiej możliwości kontroli, jaki stosunek prawny, czy umowa cywilnoprawna, czy umowa o pracę łączy wykonawcę usług wraz z osobami wykonującymi. Natomiast w tym roku, mówię, w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, na gminie, znaczy gmina uzyskała takie możliwości już przy samym złożeniu tej oferty. Wymagaliśmy po prostu więcej, bo mieliśmy takie prawo od potencjalnego wykonawcy, jak również zakres kontroli będzie troszeczkę miał inny charakter z uwagi na to, że na przykład wykonawca usług co 3 miesiące ma obowiązek składanie sprawozdania kwartalnego i będzie to również w tym sprawozdaniu będą zawarte między innymi, jeśli właśnie o to chodzi, koszty wynagrodzeń tych opiekunek. Oprócz oczywiście kosztów administracyjnych, tak jak pani dyrektor mówiła, kosztów zakupu biletów lub innych środków czystości, które są jakby wykorzystywane do świadczenia.
świadczenia tych usług. No, w zeszłym roku, mówię, też była ta zasada konkurencyjności, wygrała ta firma, natomiast druga oferta, która została złożona, to nie była to przepaść z uwagi na to, że ta firma wygrała bodajże z kwotą 109 596 zł, a druga firma złożyła ofertę na 111 tysięcy, więc było to 1500 zł na około 20 tysięcy świadczonych godzin rocznie. No to była, nie wiem, różnica, podejrzewam, że mniej niż 10 groszy, jeśli chodzi na godzinę. Więc mówię, przepraszam, bo ten rok mamy wrażenie i pewność, że z uwagi na tryb i na stawkę, jaka została ustalona, będzie wyglądał na pewno inaczej niż w zeszłym roku, z uwagi na to, że w poprzednich latach, czyli lata 2008-2009-2010, gdzie robiliśmy to również w ramach konkursu, gdzie mieliśmy taką możliwość, no interwencji czy skarg ze strony osób świadczących te usługi, no podejrzewam, że nie było. Jeżeli były, to może była to jakaś jednostkowa, wynikająca z jakiejś indywidualnej sytuacji po prostu interwencja.
Ja jeszcze chciałem spytać, czy Państwo w poprzednim roku albo dwa lata temu stwierdziliście jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o... Bo tam Pani, która mnie tłumaczyła, te nieprawidłowości wynikały z tego, że ona nie była w stanie zrealizować wszystkich usług w takiej ilości godzin. Proszę, że było inaczej wpisywane niż realizowane. A szczególnie te osoby, które nie pokrywały tej usługi swoich pieniędzy, tylko z MOPS-u, więc one jakby nie interweniowały w tej kwestii, tylko podpisywały, że były właściwie obsłużone.
Może ja odpowiem króciutko. To jest właśnie ten przykład, że wybierając formę zamówienia publicznego, nie mamy takiej możliwości, żeby zbadać, co łączy świadczeniodawcę z osobami, które zatrudnia. Natomiast w konkursie ofert mamy i liczymy na to, bo jest to szczególna działalność, dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych, ludzi, którzy po prostu no, nie poradzą sobie sami, więc tutaj może nie ta złotówka jest taka najbardziej ważna, choć ja wiem, że w świetle finansów publicznych pani skarbnik powie, że na pewno jest najważniejsza, natomiast myślę, że dobrej... Natomiast tutaj, ale patrząc, po prostu myślę,
że to jest kwestia wyboru.
Tak, ale tutaj no, chciałam Państwa przekonać, że jest to ten rodzaj działalności w pomocy, że ważne jest to, kto świadczy usługi i ważny jest klient. I mamy teraz możliwość, jak mieliśmy wcześniej, realizując zadanie w formie konkursu ofert, bardziej szczegółowego przyjrzenia się temu i bieżącej kontroli, jak to wygląda. Czego nie można było zrobić, wybierając typowe zamówienie publiczne, czyli formę przetargu. Są tańsze.
Ale jako, powiedzmy, organ, który zleca wykonanie pewnej usługi, nie mieliście Państwo po naszych, powiedzmy, uwagach, interwencjach, bo przewodnicząca Rady do niej też dotarła ta informacja o nieprawidłowościach. Czy Państwo sprawdziliście, zbadaliście osoby, które świadczą usługi, osoby, które no, są odbiorcami usług, czyli te osoby niepełnosprawne, starsze, czy te nieprawidłowości były? To co mi chodzi?
Sprawdziliśmy, były kontrole, o których tutaj też kolega obszernie przed chwileczką mówił. Natomiast jeszcze raz podkreślam, pracodawcą dla osób świadczących usługi było stowarzyszenie, nie my. Oczywiście, że bo do mnie też taka informacja, mało tego, do mnie ta pani również dotarła, bo myślę, że chodzi nam ciągle o tą samą osobę. I po prostu ja myślę, że tam jeszcze taki głęboko zakorzeniony konflikt między tymi dwoma paniami też grał dość istotną rolę, bo przypomnę tylko może Państwu, no tym, którzy są jak gdyby już długo w naszej Radzie. Panie też złożyły oczywiście pozew do Sądu Pracy.
Tak, tak.
W momencie, gdy nastąpiło to przekazanie, natomiast naprawdę nikt tu nikomu żadnej krzywdy nie zrobił, bo po prostu miały zagwarantowane wynagrodzenie takie, jakie było na poziomie MOPS-u plus inne świadczenia i jak gdyby no, pewne zaszłości no, tutaj też dawały o sobie znać. Natomiast my też wiemy, że często były częste zmiany w tych osobach, bo tak jak mówiłam wcześniej, nic nie będzie za 2 albo 3 złote pracował. Wydaje mi się dobrze i wykonywał pracę naprawdę trudną, bo bo to są czynności i pielęgnacyjne, i czynności związane z przynoszeniem węgla, więc to takie trochę siłowe, i z posprzątaniem mieszkania, i z doniesieniem obiadu. Myślę, że czynnik finansowy miał bardzo duży wpływ na jakość tych usług. Choć jeszcze raz mówię, badaliśmy u klientów w szerszym zakresie, bo stowarzyszenie kontrolowaliśmy, ale pod względem, czy wykonało ilość godzin, czy wystawiło odpowiedni rachunek, to do czego mieliśmy po prostu uprawnienie. Natomiast w terenie kontrole wypadły pozytywnie, jeśli chodzi o osoby, u których były świadczone usługi, ale powiem tak, my do końca też temu wiary nie dajemy, bo powiem jeszcze raz, stary człowiek się nie pożali, nie poskarży. On jest szczęśliwy, że w ogóle ktoś do niego przyszedł. Natomiast po prostu nie było tu uchybień tego rodzaju, żeby po prostu ktoś zaniedbał i w ogóle opiekunka nie przyszła, tylko były kwestie. Miała być godzinę, a była na przykład krócej. To jest, no, ja już na ten temat też troszeczkę wcześniej mówiłam. Natomiast to, co mamy w tej chwili, daje nam możliwość szczegółowej kontroli, weryfikacji tego, co po prostu ma nam do zaoferowania. To samo stowarzyszenie, bo nie było po prostu konkurenta. I tyle.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania?
Jeżeli ja się chciał zapytać Pani, jakie kryterium jest mieć opiekunka przy naborze? Bo cały czas mówimy o tym, że musi mieć kryteria jakie? Wiekowe, zdrowotne, czy stażowe? Chodzi mi o te sprawy.
To znaczy wymagamy, żeby to była osoba albo z przygotowaniem, jak to jeszcze było przed laty i ta starsza generacja jeszcze pracuje, czyli po tak zwanych kursach PTK, czyli przygotowujących do pracy bezpośredniej z chorym, albo tak jak mówiłam, są teraz nowe zawody, nowe profesje i jest po prostu zawód opiekunka środowiskowa, jest zawód opiekun domu pomocy społecznej, wymagaliśmy pielęgniarki tam, gdzie po prostu też są czynności do wykonania typowo pielęgnacyjne, których może udzielić taka kwalifikowana pomoc, czyli pielęgniarka. Natomiast specyficzny rodzaj usług to są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie te kwalifikacje jeszcze muszą być po prostu już takie typowo specyficzne, to znaczy osoba, która ma przepracowany 5-letni okres w oddziałach psychiatrycznych albo w jakimś ośrodku tego typu, czyli pielęgniarka psychiatryczna. Może to być pedagog, psycholog, który ma już doświadczenia w tej branży pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. To są takie bardziej specyficzne już wymagania. To jest ten rodzaj usług finansowanych ze środków budżetu państwa, tak powiem.
O tej informacji o pomocnej głowie, że podobnie jest dość usług zawartych w decyzji administracyjnej. No, rozmawialiśmy, że sama Pani stwierdziła, że jednak ta ilość godzin nie była taka, w takiej ilości realizowana, jak była zapisana umowa.
Panie radny, no my nie stoimy od godziny do godziny. Po prostu ja to wiem. Natomiast no trudno u każdego klienta być tą godzinę. Skąd ja to wiem? Bo badając ilość godzin nie jest możliwe, żeby osoba wykonywała na przykład 8 godzin w ciągu 8 godzin pracy, a miała 10 klientów, tak?
No. Ale to też może zgodność wykonywanej pracy z ilością godzin zawartych decyzji polega, może ja to tak troszeczkę mało zrozumiałe powiedziałem, z uwagi na to, że na decyzji administracyjnej wiadomo miesiące wyglądają różnie, usługi są wykonywane zazwyczaj od poniedziałku do soboty, prawda? Chodzi, jeśli chodzi o zgodność tych decyzji, znaczy wykonywanych usług z decyzjami, chodzi o to, na przykład przyjmijmy jest wywiad, na którym pracownik socjalny wnioskuje o objęcie osoby jedną godziną dziennie, prawda? Czyli na decyzji przeliczają 6 dni w tygodniu razy 4, 24 plus ewentualnie kolejny poniedziałek, wtorek, środa. Jest to 27 do 27 godzin w miesiącu. I chodziło tutaj też o zasadność tego, żeby też taką raz, że kontrolę, a dwa kiedy kierownik stowarzyszenia przychodził do nas, rozliczając się z tych godzin, żeby nie zachodziła taka sytuacja, że ktoś ma przyznaną decyzją administracyjną, nie wiem, do 27, czasami do 10, czasami do 50, a na przykład okazuje się, że opiekunka wykonała tam 50 godzin, przyjmijmy, a było 27. Taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Ewentualnie, wiadomo, tak jak każda decyzja może być zmieniona, na przykład pracownik socjalny po 2 miesiącach przychodzi do klienta, gdzie klient zgłasza, że no wie pani jednak, czy wie pan, no jednak ten zakres mógłby być troszeczkę szerszy, ponieważ pani przychodzi godzinę, ale wie pan co, tutaj mam jeszcze inną rzecz, której po prostu opiekunka mogłaby mi pomóc, więc wtedy automatycznie, żeby była zgodność rozliczeń finansowych z decyzjami administracyjnymi, też były wszczynane postępowania, żeby po prostu to zweryfikować i wydać decyzję adekwatną do rzeczywiście wykonywanych godzin. Tak jak tu mówiłem wcześniej o jednym wypadku, takim przypadku jednej kontroli, gdzie pan stwierdził, że pracownik, że opiekunka powinna być godzinę, a jest pół godziny, ale to zostało zweryfikowane zarówno w rozmowie z opiekunką, z kierownikiem stowarzyszenia i z tego co pamiętam na początku była decyzja zmieniona z 27 godzin miesięcznie na 14 lub na 13 godzin miesięcznie, ale później no, opiekunka jakby skonsultowała się czy rozmawiała ze swoim podopiecznym, jeśli chodzi o zakres tych spraw, zakres prac. Decyzja później na wniosek pracownika socjalnego również została zmieniona z powrotem do 27 godzin miesięcznie i po tej kontroli, a to nie była to osoba, która, no nie wiem, tak jak pani dyrektor mówiła, w jakimś podeszłym wieku, tylko to była po prostu osoba sterowana, ale osoba, nie wiem, w okolicach może 50 lat, nie jestem, nie mam pewności. I stwierdziła, że po zmianie tej decyzji ta sytuacja się zmieniła, czyli rzeczywiście ta osoba przychodzi w umówionych terminach z tym obiadem, są wykonywane prace porządkowe i to, co jest uzgodnione, jest wykonywane. Więc mówię, na takie sytuacje też reagowaliśmy, to nie było tak, że zostawiliśmy...
No,
kontrolę, jeżeli my przychodzimy na kontrolę i to nie było tak, że opiekunka stała nad klientką, a i klientka mówiła coś pod kontrolę opiekunki, bo podczas tych kontroli, gdzie skontrolowaliśmy 36 środowisk, bodajże w 2 czy 3 środowiskach akurat w tych godzinach była opiekunka i osoby stwierdzały to same, nie pod naszym jakimś przymusem, czy gdzie opiekunka patrzała bykiem na klientkę, żeby jakby to oświadczenie było takie, jakie być powinno dla nas i żeby wszystko było w porządku.
Jeszcze jakieś pytania?
Mogę mieć pytanie? Ja przepraszam, bo to jako wodzie, ale przy okazji dopytam, chodzi mi i wyczytałam w materiałach, że skierowaliśmy jedną osobę do DPS-u poza Czelać.
Ale my teraz o tym innym mówimy.
Ale jedną, mamy dużo skierowanych poza Czelać.
A czy chodzi pani o informację międzysesyjną na pewno?
Tak.
To akurat ja wydawałem decyzję, była to decyzja, bo wynikało to z charakteru domu, o który chodzi. Nasz dom jest domem dla osób w wieku podeszłym, natomiast z tego co pamiętam, oczywiście bez nazwisk, to jest osoba skierowana do domu dla osób przewlekle psychicznie chorych, bo gdzie jakby w Czelaci nie ma takiej możliwości.
Bo nasz dom jest zamknięty.
Nie, bo to każdy dom, tak jak tu kolega mówi, na pewno wie najlepiej, mamy kilka charakterów domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży, dla osób w podeszłym wieku, gdzie u nas jest taki, czyli to jest dla pani i panów powyżej 65 roku życia chyba, tak? Natomiast jest również domy pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdzie no niestety na pewno specyfika funkcjonowania, jak i sam personel na pewno jest różny i jakby no nie było możliwości skierowania tej pani, no to chodzi o panią, do domu, to ja można to chyba tego zapamiętać, czy ja jeszcze nie było skierowane.
To można by odnieść do tego porównania właśnie tego trójstopniowego usług, tak jak u nas w terenie, czyli w domu klienta muszą osoby mieć te specyficzne kwalifikacje, żeby świadczyć usługi, tak i w tym domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi usługi mogą świadczyć także osoby przygotowane do pracy z osobami z zaburzeniami.
Też tak personelnie.
Całkiem inna charakterystyka funkcjonowania jest. również w taki naturalny sposób przeszliśmy do Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli nie ma pytań, to pani dyrektor, pana kierownika, chciałbym serdecznie podziękować za przybycie. A teraz prosiłbym pana dyrektora o przedstawienie, jak ten nasz senior funkcjonuje teraz w tej nowej rzeczywistości, jakie są problemy, jakie są plany na przyszłość.
Ta kontrola trwa od 2 do 9 grudnia. W zakresie usług opiekuńczych, to tak jak mówię, Dom Pomocy Społecznej zapewnia usługi w ramach pracy socjalnej, sali terapeutycznej, czyli mamy zatrudnionego terapeuty, który organizuje zajęcia terapeutyczne, kontakt z dyrektorem, kontakt z kapelanem, kontakt z psychologiem. Mamy zatrudnionych 7 opiekunów, 4 pielęgniarki, 4 pokojowe. Opiekunki wykonują swoją pracę w ramach odnośnie kąpieli, mycia i mają ustalony harmonogram kąpieli. Mieszkańcy mają praną odzież, jest zatrudniona praczka na etacie, jest zatrudniony pracownik socjalny. Według rozporządzenia ma być nie mniej niż 2 pracowników na 100 mieszkańców. My mamy jednego pracownika, mamy kapelana, który 2 razy w tygodniu odprawia mszę. Mamy też psychologa, także mieszkańcy mają cały dostęp do psychologa. Raz w tygodniu spotykamy się i omawiamy każdego mieszkańca, to znaczy po 5 osób, po 5 mieszkańców omawiamy sobie i tworzymy taki indywidualny plan wsparcia, który w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia jest stworzony. W tym planie indywidualnego wsparcia jest on nam pomocny w celu wywnioskowania, co osobę zainteresuje, jakie osoba ma ułomności odnośnie niepełnosprawności i w jaki sposób moglibyśmy jej pomóc. Plany na przyszłość. Na przyszłość na razie mamy 39 mieszkańców. Jeden jest w trakcie załatwiania spraw, więc dom jest na 48 mieszkańców, więc na pewno plan na przyszłość to jest zwiększenie liczby mieszkańców. To też będzie wiązało się z zatrudnieniem dodatkowego personelu.
Czyli docelowo skończy się na tych 40
osób? Tak, bo tak jest on zarejestrowany, inaczej nie może być. Chyba że, tak jak mówię, będą pieniążki na rozbudowę domu, to wtedy tak właściwie, ale to muszą być pieniądze na zagospodarowanie pewnych miejsc. A na razie na dzień dzisiejszy dużo terenu jest tam niewykorzystane. Tak jak mówię, ja jestem tam od grudnia. Pewne rzeczy odnośnie miejsc i ten dom w ogóle, nie podoba mi się jego budownictwo i jest dużo terenu, który jest niewykorzystany.
I tak, to przestrzeni.
Tak jest. Duże korytarze i ogrzanie tych korytarzy, które tak właściwie stoją puste, no też powoduje duże finansowe problemy. Tak samo końce korytarzy, które można było zagospodarować na pokoje, gdzie mogły być nawet pokoje trzyosobowe, bo tam jest tyle terenu. No ale to na wszystko trzeba pieniędzy. I czas.
I pozwolę.
Proszę. Ja mam pytanie, zaznaczam sobie opiekunowie kwalifikowani. 3 osoby oraz opiekunowie. Czym się różni opiekun kwalifikowany?
Opiekun kwalifikowany jest po kursie opiekuna kwalifikowanego. I z tym się tylko różni, ma większy zakres czynności odnośnie ten i właściwie sprawuje nadzór nad opiekunami. W czasie, jak jest opiekun i opiekun kwalifikowany z pielęgniarka, to właściwie on sprawuje nadzór.
Drugie pytanie. Lekarz rodzinny jest EMZOS Alfa Med. Tak. Czy to ma jakieś określone dyżury w określone dni tygodnia?
Raz w tygodniu we wtorki.
I też.
Yes. nie mogę tego znaleźć.
Ale że... też mieszkańcom stały dostęp do lekarza poza, na przykład jak niektórzy mieszkańcy mają wizyty w Katowicach czy w Gliwicach, pokrywamy koszty tego transportu.
To jest,
również mieszkańcy mają stały dostęp do psychiatry. Jeśli któryś będzie chciał, to obliczkę czy tak dalej, wieziemy go swoim transportem, znaczy transport po prostu finansujemy. O.
Jeszcze było, że była mowa, że nie będziemy musieli płacić innym domom pomocy społecznej, jak będziemy mieć swój własny. Dlaczego nie występujemy po mieszkańców Czeladzi do innych domów pomocy społecznej, skoro mamy wolne miejsca?
To pytanie proszę nie do mnie odnośnie teraz, że te osoby musiałem napisać podanie, również znajdujące się w tym domu pomocy społecznej, nie wiem, w tej chwili chyba w Dąbrowie Górniczej się znajdują dwie osoby na pewno, musiałoby napisać podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej senior i musiałaby ta inicjatywa być od nich. Procedura jest taka jak przy umieszczeniu odnośnie wywiad środowiskowy, decyzja z mostu, więc to pytanie nie bardzo do mnie.
Ale była kiedyś pani wiceburmistrz mówiła, że Dąbrowa upomniała się o swojego obywatela, o swojego mieszkańca i zabrali z naszego domu pomocy społecznej do Dąbrowy.
Tak,
czyli Dąbrowa upomniała się, a nie odwrotnie, że pije.
Od nas może i się
może szefować, źle się wyraziła z tym, to znaczy źle sformułowała to. Tak, wiemy o kogo chodziło, to była osoba leżąca, której też nie byliśmy w stanie zapewnić takiej opieki, jak powinna mieć. I no, ona sama chciała, po prostu rodzina chciała i to była inicjatywa ze strony tej osoby. Na pewno nie było inicjatywy ze strony DPS-u i dyrektora DPS-u.
Czy nie ma takiej możliwości, żeby DPS, czy żeby miasto powiedziało, przepraszam, ale my mamy własny dom pomocy społecznej, więc nie musimy już korzystać z Jaworzna, Dąbrowy czy skądś tam, tak?
Osoba by musiała wyrazić zgodę, chęć przez pobytu u nas. I wtedy można całą procedurę, która była wcześniej, odkręcić i wtedy odkręcić w tym sensie, że cała procedura zaczyna się na nowo i ta osoba, jeśli spełnia warunki do umieszczenia w naszym domu pomocy społecznej, mogłaby być umieszczona. Ale inicjatywa by musiała być tej osoby.
Nie wiem, ale ja tak zrozumiałam, nie wiem, czy inni państwo...
Może tylko informacyjnie można tych mieszkańców...
Poinformować. Ja do wszystkich DPS-ów, jakie znajdują się na terenie Śląska, przesłałem taką ofertę odnośnie tego, że mamy wolne miejsca, na czym polega nasz dom pomocy społecznej, od stąd mamy zezwolenie i tak dalej. Natomiast też z drugiej strony biorąc też aspekt taki ludzki po prostu, bo jeżeli osoba tam jest 5 lat czy 6 lat, to jest już tam przyzwyczajona i też nie można wyrywać jej z tego środowiska. Raz, że została wyrwana ze środowiska mieszkańców tutaj Czeladzi, bo jeśli była mieszkańcą Czeladzi, to i one są, niektóre te osoby są naprawdę tam użyte.
Chodzi o informacje bardzo mieszkańców
jest
poza. Ludzie, którzy korzysta z
znaczy, ja nie zajmuję się kierowaniem tych osób, bo tak jak mówię, ja wiem na pewno, że dwie osoby są w Dąbrowie Górniczej i to z mojej strony mogę tyle powiedzieć.
Pani Wysoka, jest jedna rzecz, o której pani radna powiedziała. W momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, zastanawialiśmy się, czy przekształcić ten dom w DPS. Informacja ze strony władz miasta była taka, jak pani radna.
No, czy ja dobrze zrozumiałam?
No, oczywiście, bo ja identycznie zrozumiałem i dlatego chcę panu przekazać informację, jak my z punktu widzenia rady byśmy to widzieli. I mieliśmy informację, że do mieszkańca, który jest w DPS-ie w Dąbrowie Górniczej, musimy dopłacić jakąś tam kwotę pieniędzy, dlatego że nie mamy DPS-u w Czeladzi. I teraz nasza sugestia jest tylko taka, żeby nie dom pomocy społecznej w Dąbrowie poinformować, tylko tego mieszkańca, że my od grudnia mamy w Czeladzi dom pomocy społecznej. Czy ten mieszkaniec podejmie decyzję, że zdecyduje się na zmianę, to jest jego decyzja. Ale chodzi tylko i wyłącznie o naszych mieszkańców, którzy są w innych DPS-ach, o informację, że posiadamy tą pomoc.
Ja mogę pana radnego zapytać i radnych odnośnie tutaj i całą komisję, że nowe osoby, które są i będą chciały być skierowane do Domu Pomocy Społecznej, to wiadomo jest dla nas i dla Państwa, odnośnie dla mnie jako gospodarza tego Domu Pomocy Społecznej, że lepiej jest płacić pieniądze, żeby pieniądze nie wychodziły z gminy i zostawały w gminie i na pewno nikt nowy nie zostanie skierowany poza przerazie.
Ale to jakbyśmy...
Tak, ale być może są ludzie, którzy nie wiedzą, że już mamy.
Nie wiedzą, że mamy Dom Pomocy Społecznej. Chodzi tylko o informacje z Pana strony do tych mieszkańców, którzy są w innych DPS-ach, że DPS wyciera się jedno. I teraz decyzja będzie należała do mieszkańca, do nikogo innego, bo Pan, on będzie musiał napisać, ale chodzi o poinformowanie wszystkim mieszkańcom, którzy są w innych domach, że my posiadamy Dom Pomocy Społecznej.
Mamy takich 20 poza miastem, gdzieś wyczytałam w tych materiałach.
Czy Pan jest w stanie mieszkańcom w innych DPS-ach poinformować?
Jestem w stanie.
No to tylko tyle, bo to nikogo nie zmusimy, tylko chodzi o informację. Być może część z nich się zdecyduje, ale chodzi o informację, bo nie wiem, czy Pani Radna skończyła, bo ja chciałem dopytać Pana Dyrektora, jak sprawy finansowe, powiedzmy, się kształtują, jeżeli teraz mamy 38-39 mieszkańców DPS-u, a jak będą się te sprawy finansowe kształtować, kiedy będziemy mieli 48, patrząc w drodze. Nowe, powiedzmy, dotacji ze strony gminy. Jak się ta sytuacja zmieni?
To znaczy, dotacja ze strony gminy będzie ten, jest uzależniona od kryterium dochodowego i o, tak jak mówię, jeżeli rodzina nie jest w stanie nic spłacić, to 70% będziemy pobierać emerytury, więc jeśli będziemy mieć więcej osób, to też większe będziemy mieć dochody, a 30% będzie dopłacała gmina, więc czy... No więc tak będą się kształtowały dochody.
Ewentualnie nie 30%, tylko brakującą kwotę.
Brakującą kwotę, ale powiedziałem, że jeżeli rodzina nie będzie dopłacała, będzie to 30% pozostałej kwoty.
Dobrze, ja mogę nie mówić,
no chyba, że MOPS płaci, tak? No,
ale MOPS nie będzie dostaje pieniądze.
Pan dyrektor jest dyrektorem, nazwijmy to, od 2 miesięcy. Nie uczestniczył w naszych możliwych dyskusjach na temat tego, co zrobić z domem seniora. Także może pokrótce w dwóch zdaniach ja Panu przekażę informację. To, że jest teraz Dom Pomocy Społecznej, nie znaczy, że on dalej będzie funkcjonował w tych kryteriach. Kryterium tego, czy będzie to Dom Pomocy Społecznej, to jest kryterium finansowe, bo jeżeli okaże się na koniec roku, że kwota przeznaczona na utrzymanie DPS-u na przykład jest dwukrotnie wyższa niż na dom seniora, to my się głęboko będziemy zastanawiać, czy nie zlikwidować DPS-u i nie utworzyć na to miejsce czegoś innego.
No ale wie Pan, to tak jak mówię, płacenie w kolei iluś, to znaczy dochodowo i tak jak mówię, będzie...
Panie dyrektorze, to wszystko się rozbija o pieniądze. Na koniec roku zobaczymy, ile miasto kosztuje DPS. I w zależności od tego mamy porównanie, ile miasto kosztował dom seniora, a teraz ile będzie kosztować DPS. Dlatego proszę tak słuchać się w te nasze propozycje, bo jest 48 miejsc, brakuje tych 8 miejsc wolnych, tak? W związku z tym, no nazwijmy to, nie zarabiamy na 8 miejsc.
Tak, tylko tak jak mówię.
A 20 mieszkańców jest umieszczonych w innych DPS-ach.
Ale mogę tu dodać, tak, tylko u nas koszt pobytu, o ile 2713, a na Bydowskim 2,5. I w tym momencie ma wybór, należy do rodziny, ewentualnie to ile gmina dopłaci do 2700, do 2,5.
Ale tamten jest prywatny, tak?
Tak, tak.
No ale rzeczą normalną jest, że prywatny powie, że tam 100 zł taniej.
Bo my to mamy przyjęte, o ile...
5 zł, konkurencję czy...
Ja się orientowałam, to mamy na razie, bazujemy na tej sieci.
Tak.
Tak, bo ja dzwoniłam do DPS-a, gdzie 5000 się płaci za miejsce, więc jest to taka jak gdyby...
Ja nie zdaję z tego sprawy, że jak będzie 48 osób, to ten
będą niższe.
Niższe. Natomiast tak jak mówię, 4 osoby są oczekujące, są całe procedury odnośnie ten i to nie będzie tak, że za 2 miesiące będzie 48 osób.
Nie umieszczę.
Można? Ja jeszcze takie pytanie do Pana, mianowicie tak. Pisze Pan tutaj w swoim tym Poznaniu, współpraca z placówkami kulturalnymi, zawodowymi, w mieście Odeon, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Sadu, Galeria, Sztuki Współczesnej Elektronie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To jest pierwszy. Drugi jest współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta, Ogrodów Pszczelarskich, Związek Emerytów, Gręcistów, Stowarzyszenie Miłośników Pszczelarzy, Związek Kombatantów, Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych. Czy to jest prawda, czy to jest fikcja?
To znaczy, pracujemy nad tym odnośnie, bo mieszkańcy mają cały dostęp do biblioteki i pracownik socjalny stale wypożycza książki i tak dalej. Mają dostęp do pracy, natomiast trudno rozwinąć współpracę przez miesiąc czy przez dwa miesiące. Staramy się współpracować i ze szkołami. Była jasełka, był dzień dziadka, zbliżyli się kobiet, więc...
Mogę odnosić tego samego? Ja chciałam zapytać o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie wiem, czy to jest prawda, ale oni mieli lokal u Państwa i został im ten lokal wypowiedziany, czy muszą płacić jakieś dla nich niebotyczne kwoty, więc zastanawiam się, gdzie tu jest ta współpraca.
Budynek został przekazany, trwały zarząd zakładowi budynków komunalnych i to teraz zakład budynków komunalnych dysponuje tym budynkiem i on ustala czynsz dla tych posłów.
Ja będę przeinterpretować.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ pani wiceburmistrz mówiła, że w momencie, kiedy to będzie DPS, rehabilitant będzie na pełnym etacie. Czy taki
jest?
Czy
rehabilitant na pół etatu i pracuje przez 4 godziny dziennie i wykonuje swoje obowiązki. Uważam, że na 4 godziny dziennie wystarczy. I ta rehabilitacja jest prowadzona, pan rehabilitant prowadzi zeszyt, do którego mamy wgląd i 4 godziny wystarczą dziennie swobodnie.
Tak, chciałem zapytać o poprzednim, w tym przedmiocie nie było psychologa. W chwili obecnej, czy Państwo pokazujecie psychologa, chciałem zapytać, jaką rolę pełni psycholog w chwili obecnej codziennie tam w tym domu.
Znaczy nie codziennie, na jedną drugą etatu, przychodzi 3 razy w tygodniu, rozmawia z mieszkańcami, stara się rozwiązać konflikty. No to co robi psycholog odnośnie tego. Jest to świetna dziewczyna i świetny fachowiec w tym, jest fachowcem w tym, co robi.
Ja tylko pomaga dlatego, że poprzednio, ja pytam,
jest to wymóg ustawowy związany.
Ja pytam się odnośnie różnicy, bo poprzednio nie było, w chwili obecnej pan pokazuje, że jest.
Zgodnie z rozporządzeniem do świadczenia usług opiekuńczych i usług wspomagających. Osobą pomagającą z tym jest psycholog, więc zatrudnienie psychologa było konieczne z różnych względów. Poza tym tam między mieszkańcami jeszcze jak przyszedłem, to mogę już tylko tak powiedzieć odnośnie tam, były ogromne konflikty.
Muszą coś zrobić.
Następnie chciałem zapytać, pisze pan o pielęgniarkach, które były, są i będą. No to też podstawowy element w pani z domu. Natomiast pisze pan również w innym miejscu, że jeżeli chodzi o iniekcje, czyli podawanie zaszczepów, to przychodzą z zewnątrz.
Tak, przychodzi pielęgniarka środowiskowa z zewnątrz, z tego względu, że zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z wszystkimi wytycznymi ministerstwa, pielęgniarki zatrudnione w DPS-ie powinny wykonywać tylko usługi ponadstandardowe. Natomiast usługi standardowe powinny być zapewnione przez NFZ.
Aha, czy nie ponosimy z tego tytułu my kosztów?
Czyli to znaczy się rozumie, że nie może ta pielęgniarka wykonywać...
Nie mogą sobie wchodzić w takie czynności.
Mogę jeszcze?
Momencie, po prostu spokojnie dojdziemy, jak się...
Zaraz niech pan Bajan skończy.
Dowiedzieć po prostu parę różnych rzeczy i... To znaczy się uważam, że to jest nienormalne i to jest po prostu jakiś absurd, który polega na tym, że jedna pielęgniarka, która tam jest zatrudniona, nie może podawać zaszczepów, bo jest tam coś jest ponad to i tak dalej, a inna pielęgniarka przychodzi z zewnątrz i zastrzyki daje.
To tak, zawsze... tylko że my tych przepisów nie tworzymy ani pan, ani ja.
Nie, nie, ale to jesteśmy od tego, żeby te przepisy modyfikować poprzez interpelację i po prostu, żeby te absurdy życia znikały z naszego życia poprzez naszą mądrość.
I wiele takich jest.
No, dlatego wszystkie takie, jeżeli pan będzie widział takie absurdy, to prosimy o pokazywanie w interpelacjach i w tym momencie będziemy robić. Chciałem zapytać taką rzecz, mianowicie stała kontrola posiłków pod względem jakościowym, smakowym, ileściowym jest to coś. Co to próbujemy u państwa?
Nie próbujemy. Jeśli są skargi mieszkańców, zwracamy uwagę. Wolam sobie panią kierownik odnośnie tego i zwracam uwagę i na następny dzień idziemy i kontrolujemy. W tym sensie, że na przykład gdyby były takie skargi, jak była ostatnio odnośnie, że jest za cienko pokrojona benzina, idziemy i sprawdzamy na drugi dzień. To znaczy ona gramaturą odpowiada tym kosztem, ale mieszkańcy czasami się skarżą. Znaczy, tak jak mówię, jest to grupa osób pochodzących z różnych środowisk, z różnymi nawykami. Też nie wszystkim jest się w stanie dogodzić. Ale jesteśmy w stanie z dyrektorem i z panią kierownik i rozwiązujemy na bieżąco.
Znaczy, mnie też jest rzecz podstawowa, że we wszystkich zbiorowych grzebieniach zawsze było, że jest osoba, czy to jest kierownik danego zakładu czy kogoś, który ma obowiązek próbować posiłki, które się tam wydaje, jak również wy przechowujecie posiłki dla sanepidu na następne kilka dni, gdyby coś się po prostu stało.
No powiem tak, ja prywatnie wykupywałem sobie tam obiad i skorzystałem z tych obiadów i ja byłem zadowolony z nich i się do tej pory.
No, proszę mi jeszcze powiedzieć na temat taki jak ci poszczególni koordynatorzy, którzy działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia jest wybierany przez mieszkańca pracownik pierwszego kontaktu.
Pracownik pierwszego kontaktu jest to osoba taka łącząca, jest to osoba do pierwszego kontaktu, to znaczy osoba łącząca mieszkańca z pozostałymi pracownikami. To jest taka osoba, do której mieszkaniec w każdej chwili może poprosić, do której mieszkaniec może, jak ma jakiś problem, w każdej chwili przyjść i ona łączy go z psychologiem i zresztą pracowników. Oprócz tego uczestniczy przy przyjęciu każdego nowego mieszkańca.
Pracownik największego zaufania.
Tak jest. Dlatego indywidualnie każda osoba może wybrać sobie pośród osób zatrudnionych sama dokonać takiego wyboru.
Może mieć jeden dany.
Jeszcze tylko takie króciutkie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaką prasę prenumerujecie?
Prenumerujemy Dziennik Zachodni.
W jakiej ilości?
Kosztuje nas to 492 zł rocznie i ze względu na koszty jest to jeden egzemplarz na wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy też nie później czytają tych gazet, więc to nie jest tak, że każdy czyta gazety.
Rozumiem, po prostu jest Dziennik Zachodni, który jest codziennie przekazywany i tam mieszkańcy ze
codziennie przyjeżdża kurier, mamy skrzynkę i mamy podpisaną umowę z Dziennikiem Zachodnim. Była to najtańsza oferta, jaką przedstawiła nam gazeta.
A czy bibliotekę macie na terenie tego?
Biblioteka jest na terenie tego. Oprócz tego to na terenie Domu Pomocy Społecznej jest biblioteka. Oprócz tego mieszkańcy, jeśli któryś będzie chciał wypożyczyć jakąś książkę, mogą poprosić każdej chwili pracownika socjalnego i pójdzie do biblioteki i wypożyczy. Dla mieszkańców niedowidzących wypożyczamy na kasetach bądź no innych nośnikach.
Ale książkę mówią. Proszę mi jeszcze powiedzieć, że właśnie tych sesjach zajęciowych, co ci ludzie
terapeuty zajęli się? No w okresie świątecznym robiliśmy na przykład stoiki, w okresie świątecznym robiliśmy łańcuchy, na choinkę ubieraliśmy choinkę, mają lekcje nauki śpiewu, malują, później grają w siatkę balonem ostatnio.
Czy ja, to się, tam jest codziennie terapeuta zajęty?
Gramy w gry, mamy raz w tygodniu bingo, raz w tygodniu wypożyczamy dzięki Urzędowi Miasta projektor, więc raz w tygodniu jest taka projekcja filmów i paski.
Ja mam jeszcze pytanie o kapelana. Czy to jest umowa zlecenie, czy to jest pół etatu, bo byłam zbulwersowana w ubiegłym roku, kiedy usłyszałam, że kapelan bierze 2000 zł za posługę.
Nie bierze takiej sumy, jest to 1/4 etatu, jest to suma dużo niższa niż tą, o której pani mówi. I tyle. Jest to tylko 1/4 etatu.
Ale było tak.
Tak, tylko teraz jest urzędowy kapelan, przecież nie był urzędowy.
Ja nie
wiem, co to znaczy, że to znaczy, teraz wynika to z zadania kapelana, wynika z określonych przepisów. Przedtem to była taka umowa, że tak powiem.
Na tender?
No, chyba zlecenie to było na 2000 zł.
Ja nie wiem, ja mówię, że to taka długa umowa.
Teraz jest to zgodnie ze wskaźnikiem odnośnie tego też i zgodnie z rozporządzeniem musimy zapisać kapelana, to jest raz. A poza tym mieszkańcy też muszą mieć realizowane potrzeby religijne i w ten sposób zapewniamy im te potrzeby i na 1/4 etapie jest zatrudniony kapelan, jest to dużo niższa suma niż była poprzednio. Tak właściwie trudno było znaleźć kapelana za tą sumę, którą żeśmy oferowali.
Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Gosia?
Nie, dziękuję.
Ja jeszcze tylko znowu nie widzę gdzie. Widziałam wydane pieniądze i trochę mnie to przeraziło, że w stosunku do planu to jest dużo wyższa kwota. Ale gdzie to było? Wydane przez seniora. No. W informacji.
Nie,
to
może.
DPS mam. Wydatki wykonano na kwotę 137 tysięcy, a dochody zrealizowano w kwocie 56 tysięcy. No z groszami tam.
To znaczy, że to jest jakąś płatność.
Ale czy dobrze to rokuje? O to mi chodzi. Aha. Że prawie dwa razy więcej niż dwa razy tyle wydaliśmy, co wpłynęło. Czy to... Czy to coś znaczy?
Nie, bo my i tak dopłacamy.
Gmina dopłaca.
To gmina dopłaca. Poprzednio około 600 tysięcy było i teraz planie.
Okay. Chodzi mi o to, czy to jest wskaźnik prawidłowy. Czy dobrze rokujący?
To powiedzieć nie znając szczegółów. Także...
To znaczy myślę, że styczeń, luty i marzec to będzie taki okres, który będziemy wiedzieli, jakie będą dochody i to wszystko. Natomiast przy 48 mieszkańcach rzeczywiście będzie dużo lepiej i te wpływy będą dużo większe. Ale nie stanie się to za 2 miesiące, więc proszę o chwilę cierpliwości.
Zatem mogą być jakieś zaległości.
Tak, musimy powiedzieć, że to pacjent, to sobie tak mówi, bo też wcale tak nie musi być
podawczą.
Tutaj chyba ktoś zbyt daleko idące wnioski wyciągał, że mówią, że jak będzie konkretna wiadomo, to biedni ludzie nie będą mieć po 3000.
Też nie będziemy mieć wpływu na to, jak to będą.
Nie będzie dochodu gminy, będzie musiała sobie odłożyć większe dopłaty.
Też nie będziemy mieć wpływu na to, jak będą dochody. Jeśli będą osoby wymagało, to po prostu będą umieszczone ze względu na dochody.
Też ja do tego mówię, że nawet wcale nie jest to pewne, że jeżeli się że nagle się poprawi i się z miesiącu dochody i na się wydać na minę, tylko może być stanie odwrotnie.
Mam jeszcze taką sugestię, żeby nawiązać ściślejszą współpracę z zakładem pielęgnacyjnym opiekuńczym mieszczącym się w szpitalu w Czeladzi z panią magister Olszewską, bo jeżeli jest taki niedobór miejsc i przykładowo nie da się tych miejsc obłożyć naszymi mieszkańcami, to jest możliwość, żeby tych pacjentów z ZPO przejść potem na stałe do DPS-u, bo tam zapotrzebowanie na takie miejsca stałe jest bardzo duże. Ci ludzie mają w różnych DPS-ach po kilka podań poskładanych i to naprawdę dla nich by była super okazja. Także jeżeli byłby problem, panie dyrektorze, to tylko hasło do ZPO
i ma pan napełnione wszystko.
I to być może też pacjentów Szczelaci, bo część pacjentów tam Szczelaci też jest.
bo ci ludzie są przyzwyczajeni, że też płacą.
A oni też płacą, bo to jest na takiej samej zasadzie odpłatność, jak i w DPS-ie.
To znaczy, był na najnika jest niższa. Tam jest 1000 złotych maksymalna stawka. To jest 2000 nasz.
Ale to wiele osób by się
zdecydowało. To znaczy, mogę tylko powiedzieć Państwu, że zainteresowanie jest duże i tak jak mówię, i dużo w ostatnim przeciągu ostatnich miesiąca chyba było chyba 7 osób, które oglądały budynek Sosnowca, a duże zainteresowanie też jest Będzina, więc myślę, że to z czasem po prostu się unormuje.
To życzymy powodzenia.
W sumie porównując jeszcze te usługi świadczone przez Państwa, a na przykład te świadczone na Bytomskiej, gdzie tam jest 200 zł taniej, no to u Państwa są i zdecydowanie lepsze warunki lokalowe i zdecydowanie bogatsza oferta proponowana tym pacjentom. Więc pomimo tych 200 zł, to myślę, że dla każdego warto jest dołożyć te 200, a przynajmniej mieć all inclusive. Tak.
No jesteśmy w trakcie malowania, bo jeszcze 12 lat nie był malowany, że to będzie 11.
Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy i porozmawiamy o sojusze. Prosiłbym teraz panią skarbnik o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Sygnalizuje narzędzie miasta jako poprawka do zmiany w budżecie. No i ona już w podpisie o Pani Burmistrz, że podobno wykonała komisja finansowa, to będziemy przedstawiać. Natomiast te zmiany, które tutaj są przedstawione w uchwale, dotyczą. Są to w zasadzie dwa tematy tutaj. Jest to sprawa podatku od nieruchomości. Państwo pamiętają, że zmienialiśmy uchwałę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości, a w zasadzie nie stawek, ale zwolnień podatku od nieruchomości, ponieważ na skutek interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mogliśmy zastosować zwolnienia do tych naszych takich jednostek po prostu, czyli moc. I akurat w tym przypadku jest to MOP, Senior i MOS. Oni mają obowiązek płacić ten podatek od nieruchomości, a z uwagi na to, że są to w zasadzie tylko zapisy u nas w budżecie, ponieważ to będzie i po stronie dochodów, i po stronie wydatków, jednakowe kwoty. No niemniej, żeby, ponieważ oni nie mieli zaplanowanych tych kwot w budżecie, w tej chwili zwiększamy i po stronie dochodów, i po stronie wydatków o te odpowiednie kwoty. No i to w zasadzie będzie, nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o ten o budżet. Natomiast druga sprawa jest to wprowadzenie do naszego budżetu programów, te, które będą realizowane. Dotyczy to programów Remind, Comenius oraz programu Uczenie się przez całe życie. Tutaj też wprowadzamy po stronie dochodów i po stronie wydatków te właśnie programy. I to w zasadzie to, co Państwo mają tutaj, natomiast chcę zasygnalizować, że w związku z tym, że otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, pismo, które ta sprawa też już była wielokrotnie sygnalizowana i wspomniana, dotyczy to zwrotu środków, tego z 5%, co było wspominane. Dostaliśmy już w tej chwili oficjalne pismo i to po kontroli, która była przeprowadzona i obecnie jest to kwota, która wynosi o kwocie głównej 628 973,68 groszy. To jest kwota, która dotyczy tej przeprowadzonej kontroli. Natomiast odsetki do tego na dzień, ja to wyliczyłam na dzień 24 lutego, czyli po sesji, tak jakby to było, to jest kwota 64,3, około 67 tysięcy. Dlatego, że do tej kwoty dzienne odsetki, które nam z z tego tytułu biegną, można powiedzieć, jest to 241,25 groszy dziennie. I stąd będziemy przedstawiać propozycję, aby te brakujące kwoty, no tą brakującą kwotę, ponieważ tego nie mają w budżecie, będzie propozycja, żeby na razie tak jakby wstrzymać inwestycje Armii Krajowej, ta jest kwota 817 tysięcy i te pieniądze po prostu przeznaczyć na spłatę tej kary.
Czy ja mogę wiedzieć, co to jest program Remining?
Program Remining to jest program, który jest od kilku lat realizowany, środki na to przychodzą. Dotyczy to kopalni, wód,
uzyskania
uzyskania wód spod energii po prostu z błędu. Poprzez ten. Tak, i to jest, no ciągnie się, to jest...
Czyli pompy ciepła, tak?
Tak, tak, tak. To jest we współpracy z Politechniką. Jeżeli jest potrzeba informacji, czyli jest osoba, która...
Ja to już pierwszy raz się spotkałam.
No, było, i w ubiegłym roku też było. To, że, no są to wyjazdy, czy chyba, że pisali tam w ramach spotkania, takie wymiana doświadczeń.
Proszę.
Chciałem spytać o taką rzecz. Bo w materiałach komisyjnych otrzymaliśmy też materiały Komisji Finansowo-Budżetowej. Dobrze się złożyło. Mamy informacje, ale jakby nie pełną. Dlatego, że po pierwsze, Państwo, te zmiany budżetowe, które żeśmy dokonali w grudniu, zmieniają powiązane inwestycje, które będą robione w 2012. Mamy informację o terminie modernizacji Żłobka Miejskiego. Faktycznie tak, kwota 50 tysięcy. No i tylko pytanie, czy jest już wymyślona, czy to będzie wymyślona przez projektanta modernizacja tarasów. Chodzi o to, żeby nie wchodzili na ten żłobek, nie niszczyli tego dachu.
Oj, nie wiem, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o szczegóły, to nie, no, nie
ma takiej informacji.
Tylko projekt.
Tylko projekt jest chyba.
Ja
a realizacja 2013.
Ja to rozumiem.
Ale tak, ale to chyba będzie z projektu dopiero.
Ale dobrze mówił. Ja chciałem spytać, czy burmistrz ma jakiś pomysł, czy przedstawi, powiedzmy, niedogodności z tytułu, powiedzmy, tego budynku, który teraz jest projektantem, i on dopiero zabezpieczy, powiedzmy, nam możliwość, żeby nie mieli dostępu ci, którzy niszczą dach i tak
dalej.
Tak, to o to chodzi.
Bo nie wiem, o co chodzi, bo tam...
Ale pani strażnik nie wie, czy...
Ja szczególnie, że chodzi o techniczne rzeczy, wiem, że wchodzi, nie, że był problem z tym dachem, że tam tak, młodzi odchodziła i... Mam...
No ale to... No, to nie wiadomo. Następne moje pytanie jest takie. Wprowadziliśmy cztery inwestycje, które są inwestycjami poza wieloletnią prognozą finansową. To są schody, modernizacja tarasu inwestycyjnej, zakończenie budowy boiska przez P7 i modernizacja miejskich placówek. Te informacje, która jest na Komisji Finansowo-Budżetową, jest to informacja lakoniczna budowy placówek. Pytanie moje, dlaczego pozostałych inwestycji, nie zostały te inwestycje umieszczone tutaj w informacji dla Komisji Finansowo-Budżetowej, to ten plan finansowy i budżetowy jest znany, bo ten budżet żeśmy zatwierdzili. Dlaczego tej informacji nie ma i w jakim terminie te inwestycje będą realizowane? Kolejne moje pytanie.
Panie Przewodniczący, to może ja nie wiem, ktoś to ten materiał, bo nie wiem, czy jest, żeby...
Albo prośbę do kogoś, żeby nam przedstawił. Kolejne moje pytanie, panie To jest, i myślę, że komisja i społeczna, i później oświata też się tym zainteresuje. Ja mam pytanie tutaj skierowane pismo do burmistrza z 14 lutego 2012 i odpowiedź, a co mi się tutaj daty nie zgadzają, wpływ jest 14, ale mam, być może dotyczy to wcześniejszej rozmowy. Chodzi o pracę zawsze. Aha, bo tu pismo było jeszcze w listopadzie. Ja Państwu przeczytam odpowiedź i chciałbym jakby swoje takie niepokoje też tutaj przedstawić. W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2011, w którym wnioskuje Pani, to jest Pani Jolanta Mister, która jest jedną z rodziców dzieci, która nas jakby poinformowała o stanie placów zabaw przy przedszkolach, w której wnioskuje Pani o umieszczenie w projekcie budżetu miasta na 2012 środków finansowych na remonty i modernizację placów zabaw przy przedszkolu publicznym numer 411. Informuję, że moje stanowisko przekazane Pani podczas naszej rozmowy w dniu 5 grudnia 2011 oraz w piśmie z dnia 7 grudnia 2011 pozostaje aktualne. I to zdanie jest bardzo istotne. Jednocześnie chciałabym dodać, iż w budżecie naszego miasta na 2012 została zabezpieczona kwota w wysokości 80 tysięcy z przeznaczeniem na modernizację miejskich placów zabaw przy przedszkolach 4, 5, 7, 10, 11. Przewidywany termin realizacji placów to przełom 2 i 3 kwartału 2012. Jeżeli przełom drugiego i trzeciego kwartału to jest, są miesiące już letnie, praktycznie czerwiec, lipiec, to czy nie uważacie Państwo, że dla tych dzieci, gdzie te place zabaw są zamknięte, to jest kwota tylko 80 tysięcy, to ja uważam osobiście, że powinno być to zrobione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, żeby te inwestycje zakończyć w kwietniu, najpóźniej w maju, żeby i dzieci w przedszkolu, i dzieci, które popołudniami przychodzą na pracę zabaw, mogły z tego skorzystać.
Dokładnie, zwłaszcza, że w każdym kwartale te place zabaw są już niepotrzebne, tylko niszczeją.
Jak my to zrobimy, proszę Państwa, na przełomie, czyli podejrzewam, że będzie to robione w trzecim kwartale, czyli w okresie wakacyjnym, to jak się skończy, to zostaje dzieciom wrzesień, może październik na korzystanie, to uważam, że jakby nietrafiony jest poza ten termin realizacji tego przedsięwzięcia. Czy Pani wskazuje coś?
No, raczej. Przekażemy, ale jeżeli chodzi o termin czy coś, to jeszcze mam na komisji.
Panie Andrzeju.
Nie, no właśnie mi się wydaje, Szanowni Państwo, że no, Panie Radny, odpowiedź jest drugiego i trzeciego kwartału, czyli wiadomo, że...
Na przełomie. No, Panie Andrzeju, przewidywany termin rozpoczęcia, rozpoczęcia prac, to przełom drugiego i trzeciego kwartału rozpoczęcia, czyli realizacja będzie w trzecim kwartale, czyli kiedy? Wakacje. Czyli uważam, że nie jest to dobre.
Być może, że tak jest to, co zapisane, natomiast nie jesteśmy, szanowni Państwo, czy widzicie, jaka będzie pogoda, bo jeżeli w marcu będzie pogoda, to zapewne nikt nie będzie czekał do drugiego
To odpowiedź tylko była, nie Panie Andrzeju, odpowiedź byłaby inna. Będzie realizacja w drugim kwartale. Odpowiedź jest taka, że przewidywany termin rozpoczęcia to przełom drugiego i trzeciego kwartału, więc taka jest odpowiedź na piśmie. Więc ja wnioskuję, żeby termin wykonania tej inwestycji przesunąć na przełom pierwszego i drugiego kwartału. To uważam, my to róbmy dla osób, które potrzebują z tego skorzystać. A uważam, że w skali gminy 80 tysięcy, żeby w odpowiednim terminie zrobić, to nie jest chyba wielki problem.
To znaczy, no, na pewno trzeba zachować jakiś, po pierwsze trzeba ustalić sobie, trzeba zachować pewne procedury zgodne do
Pana Andrzeju, więc teraz można to zrobić.
Tylko szanowni Państwo, ja uważam tak, to była taka odpowiedź. Najważniejsze to będzie nie to, co jest może skończone, tylko co będzie zrobione. I dzisiaj na przykład też mówię otwieranie się, jeżeli ten nieszczęsne konsumowanie tego trzeciego kwartału to już jest inny, ja wiem, że się to nie zaczyna, no może być troszeczkę na wyrost pokazane, natomiast być może, że gdyby się to, nie daj Bóg, że tak powiem, przesunęło, no to ktoś powie, że zrobione zostało, że na przykład zostało dokonane w lipcu, a
ten przykład... Ja krótko.
Nie, ja to przyjmuję. Ja
przerwę panu, krótko tylko powiem. Jak pan uważa, z punktu widzenia mieszkańca, który otrzymuje taki pismo, czy on ma się prawo niepokoić, czy nie? Ma dziecko w przedszkolu. Będzie kwiecień, będzie być może ciepło, będzie maj, dziecko będzie w przedszkolu.
Nie, nie.
To nie będzie mogło skorzystać z procesu zabaw, bo my przewidujemy taki termin?
Nie, ja myślę, że...
Mamy budżet, możemy to zrobić wcześniej.
Ale my musimy na ten budżet nazbierać też, panie przewodniczący.
A pani pani skarbi 80 tysięcy.
Nawet 80 to są
miliony.
Panie radny, proszę zobaczyć, jaka jest realizacja budżetu, bo ja akurat te materiały. Na przykład za tym pierwszym miesiącem, więc są też zobowiązania budżetu, no nie wiadomo jak się to rozkręci. Właściwie pierwsze, większe pieniądze to będą po 15 marcu, jak te dodatki przynajmniej wpłyną, nie? No to będą za pierwsze lata jak płynie.
No ja bym oczekiwał odpowiedzi, ale innej z punktu widzenia.
No tak, ale ja to te, bo to pani burmistrz odpisał,
tak? Tak, pani burmistrz.
Dlatego, że wydaje mi się, że na sesji jeszcze będziemy to... Być może pan to podniesie.
No, wiecie, no to oczywiście, że tak, jak pani burmistrza, to podniesie.
Myślę, że najważniejsze to, żeby to było zrobione. Dlatego, że dzisiaj taka jasna deklaracja, to nie widzieć państwo. No są pewne procedury i wiecie, jak było z boiskiem, na przykład z siódemką. Że byliśmy bezsilni, bo coś się tam zacięło i...
No ale to może właśnie pani burmistrz wyjaśni.
Wyjaśni. Poczekajmy pani.
Dlaczego akurat taki, a nie inny ten? Bo jeżeli nie ma jakiegoś logicznego wytłumaczenia, tylko kwestia pieniędzy, albo aż kwestia pieniędzy, to myślę, że jesteśmy w stanie powstrzymać jakąś inwestycję inną, a naprawić i czy zmodernizować, czy zrobić place zabaw, które są dzieciom potrzebne od wiosny, a nie w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu.
No nie, otrzymajmy dla mieszkańców. Otrzymajmy kierownik. Ja mam pytanie, bo mamy materiał na Komisji Finansowo-Budżetowej i mamy informacje o inwestycjach, tutaj jest temat analizy opracowanych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem stopnia realizacji. Brakuje mi w tym materiale tych zmianach budżetowych, któreśmy dokonali, informacji o planowanym wykonaniu naprawy schodów przy ulicy Obi, modernizację szkolnych sal gimnastycznych, miejsc ze wzgórzku i no, to, co już nam się tak długo ciągnie, zakończenie budowy boiska przy szkole podstawowej nr 7. Brakuje mi w tej informacji, bo skoro zamieściliśmy informację lakoniczną, bym powiedział, o budowie placu zabaw przy przedszkolach, to myślę, że te informacje z terminami planowanych wykonania prac też powinny się w tej informacji znaleźć. Bo to jest nasz budżet 2012. I myślę, że o wszystkich inwestycjach, które myśmy umieścili, jeżeli chodzi o realizację, no to co należałoby nas poinformować, jakie są plany i w jakim terminie ewentualnie będą to plany.
Mamy państwu tą informację. Naszym zamierzeniem było tutaj przedstawienie typowych projektów inwestycyjnych zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, który stanowi załącznik do budżetu.
Ale
te zadania, o których pan mówi, to zadania remontowe.
Ja wiem, ale to się dla was, dlatego wydłużam. Gdyby się nie znalazły, to tylko bym wtedy dał jak wtedy. Ale jak się one znalazły, plac zabaw, a one to poza UPR.
To
pani
burmistrz chciała państwu pokazać plac zabaw. Uzupełnimy resztę.
Dobrze.
Oczywiście o zadania remontowe.
Też do końca jeszcze nie wiadomo, ile to znaczy będą rzeczywiście kosztowe, bo może życzę, żeby
nie będzie. Także pewnie to nie będzie budowa, tak jak się
powiedziało. To chodzi o remont.
To miało być na
część urządzeń będzie wymienione. Dokładnie. Taka kwota no, być może wystarczy.
Czy taką informację państwu na komisję kolejną?
Jutro jest komisja
finansowa. I jeżeli można pani kierownik, to prosilibyśmy do skrzynek rady i wtedy każdy sobie odbierze te informacje. Dobrze. To dziękuję.
Czy
jeszcze jakieś pytania?
Czy mówimy o sercu, nie pani Zbogajka, czy nie? Czy, bo ja nie wiem, mam jeszcze pytanie, bo to jest tak, proszę państwa, że te informacje, które możemy uzyskać na komisjach, to myślę, ze względu na długość sesji, to uzyskujmy na komisjach. Mamy materiały na przykład informacji międzysesyjnej, to jeżeli mogę, to ja zadam pytanie. Podkreśliłem sobie słowo dotacja w Muzeum Satur. Czy Satur działa na zasadzie dotacji?
Tak, tak.
I on występuje tak jak na przykład stowarzyszenia o dotacji?
Nie, panie przewodniczący, to jest na takiej zasadzie jak biblioteka, ponieważ są to instytucje kultury i dlatego dla instytucji kultury my przekazujemy, ponieważ my jesteśmy tym organizatorem, dlatego my mamy obowiązek zabezpieczyć im właśnie na ich działalność w postaci dotacji.
Ale mamy zabezpieczone i dostaje, bo tak się zastanowiłem, dlaczego.
I nie to żadna, to jeszcze tak się nazywa.
Pytanie jest do Zbigniewa, spółka ZO.
To my to zapiszemy i może.
Mnie przeraża, jeżeli w czwartym kwartale sprzedaliśmy 300 tysięcy metrów sześciennych wody, a straciliśmy bezpowrotnie 60, straty sieci to jest 55 tysięcy, to mnie to przeraża.
Ja też się na tym zastanawiałam.
To mnie przeraża, bo później się okazuje, bo jest artykuł akurat z tego przeraził, o świetnej kondycji spółki ZO, jeżeli chodzi o cenę wody, a tu się okazuje, że mamy straty wody na poziomie 60 tysięcy. Licząc, panie Andrzeju, ja panu procentowo podam.
Która to jest strona?
To jest strona piąta. Procentowo, proszę państwa, to jest 20%.
Ale z czego i właśnie, z czego
to wynika?
Ale szanowni państwo, przecież ja tutaj z kolegami, no może pani Renata, która wkrótce jest tutaj radną, ale przecież my się byli radnymi, myśmy zaczęli od 600 tysięcy w skali roku straty. Proszę państwa, myśmy byli, szczególnie tutaj radny Ireneusz Gabroński wyliczał, jakie to trzeba długości i szerokości drogi, żeby tą wodę rocznie. To powoli się obniża. Ja też jestem zaniepokojony tą stratą, ale ta strata jest dzisiaj na poziomie jedynie około 22%, 20%, natomiast dopuszczalne, bo czytałem też takie informacje, jeżeli strata na poziomie 80%, to jest jak gdyby średnie występujące straty w zakładach wydarzeń o 80%. No, jak to mówię, z 600 tysięcy może sprzed 8 lat schodzimy na powiedzmy
150.
Ale
pytanie, panie Andrzeju.
Ale
my powinniśmy dążyć do doskonałości, żeby tej strat było jak najmniej. Pytanie moje jest takie, z czego one wynikają i które ewentualnie sieci są tak nieszczelne, które wymagałyby remontu, bo na tym się trzeba zastanowić, proszę państwa. Tak dużo wody mamy tracić, bo jakiś tam odcinek drogi mamy powiedzmy nieszczelny ten wodociągu. No na tym się trzeba zastanowić i to pytanie, nie wiem, czy chyba prezes, no tak, ale nie wiem, dyrektor, do prezesa. Bo ja mam takie pytanie, żeby przekazać i żeby jak nie dzisiaj na odpowiedź. Oczywiście,
bo
myślę, że widziała się z tym zadaniem, nie będzie żadnego problemu przy tym zadaniu.
Ja myślę, że
sami pytanie moje jest takie. Strona 20 była i porządek dzieli miejsca. Jak to jest? Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwonej we własnym zakresie urządzeni z powierzchni. To ruchy społeczne.
A też mam.
Czy to jest czyn społeczny we własnym zakresie? Czy pracownicy pracują, zrobią czyn społeczny? No i kolejne zdanie, we własnym zakresie wycięto 3 drzewa w parku, Prochownia 7 drzew w parku Jota. Co to znaczy we własnym zakresie? Czy to jest obowiązek Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej dbać o to? Czy jest to czyn społeczny?
Może ja wyjaśnię, panie radny.
Może firmy zewnętrzne kiedyś.
Tylko chciałem dopowiedzieć, że to jest zobowiązek, tak jak pan mówi, wykonywanie całego tego zadania, tylko że
dotychczas MŻGiK korzystało z podmiotu zewnętrznych, w związku z tym najprawdopodobniej już, że tak powiem, te podmioty wykonały na tyle tych prac, że jakby nie było tych własnych już, znaczy, żeby nie było możliwości zatrudnienia ich, i przez to to trochę dziwne. No,
to znaczy, uważam, że nie pana to może wykonane we własnym zakresie, tylko napisane, że zostało to wykonane.
Oczywiście. Tak, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że nie robimy w końcu firmami zewnętrznymi, tylko naszymi pracownikami.
No mamy miejski zarząd gospodarki komunalnej, który finansujemy z budżetu gminy, więc to są nasi pracownicy, więc wykonali pracę i dobrze, no powinni ją wykonać. Ale nie to zastanowiło, czy jest to czyst społeczny.
Nie,
ja nie mam więcej pytań do informacji, dlatego że w trakcie sesji komisji przepraszam niektóre wątpliwości mi się wyjaśniły.
A ja mogę teraz? A ja bym chciała odnośnie CTB, ponieważ odbyło się spotkanie na Kościuszki 18 i chciałabym, nie wiem, co tam jest, pani dyrektor czy pani prezes, tak?
Pani
prezes nam odpowiedziała, czy jest szansa, że ten budynek w ogóle doprowadzimy do ładu, czy na jakimś etapie.
Ja może
powiem,
na właśnie te spotkania mamy na celu, żeby jednak doprowadzić do końca. Ja tam z tej informacji jest podane, to podmioty, które brały udział w tym całym procesie inwestycyjnym, w końcu się odezwały, w końcu wyraziły, że tak powiem, gotowość naprawy tego, co źle zrobiono. No i idziemy w tym, co myślę, że na pewno.
Ale czy ten proces inwestycyjny cały był prawidłowo zaprojektowany i czy to się da naprawić? Czy to są usterki? Czy to jest wada od początku do końca, bo nie było wykonywanie tak jak należy?
Opis samego procesu będzie badany, to jest jedna rzecz, natomiast informacje, które pani prezes pisze, informuje, że podmioty, które uczestniczyły w procesie inwestowania, wyraziły zainteresowanie naprawą tych usterek, które zrobili. Proszę, chcę tylko przekazać, że gwarancja na ten budynek wynosi 5 lat. W związku z tym, jesteśmy w tym okresie i po prostu będzie to poprawiane i naprawiane.
Dane wskazują na to, że się da to naprawić.
Da się naprawić. No w każdym razie to jest
blisko.
Również i projekta. No są tam na to, że nie chcę tutaj tak bardzo szczegółowo. Chodzi być może, że na sesji będzie pani prezes Maczewska będzie.
O 15.30, może raczej nie będzie.
Coś na pewno będzie, więc na pewno jeszcze w szczegółach państwu dopowie, jak to tam jest. Bo rzeczywiście są pewne rzeczy, których projektach chyba nawet źle zaprojektował i z pewną poważnie są jeszcze w niektórych tematach problemy. Ale idziemy w tym kierunku, żeby to jednak. Mieszka, już widzę, że są zbudowane, to jest najważniejsze. Proszę o na wentylację, także już mi narzekają mieszkańcy tam najmniej z tych lokalnych.
Jeszcze coś, panie Renato?
Ja się patrzę, bo ja mam tak pozaznaczane.
No to reszta na to.
A to jest na sesję, pytam.
Dziękujemy pani skarbnik,
a jeszcze, mogę jedno pytanie. Udzielono 13 osobom dofinansowania do likwidacji niskiej emisji.
To jest taki program,
kiedyś był to fundusz, nazywał się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Ten fundusz zlikwidowano, to w tej chwili weszło do budżetu i środki przychodzą z Urzędu Wojewódzkiego i w ramach środków my mamy na ten rok kwota tam jest około 100 tysięcy właśnie to na dofinansowanie.
Ale co jest
jak coś
zmiana na
bardziej ekologiczne.
Jest właśnie na ekologiczny, to w ten czas przedstawia rachunek i z miasta jest dofinansowanie 1000 zł.
A na przykład czy to wchodzą też solary?
Znaczy nie, no bo to jest zmiana sposobu
ogrzewania.
No.
Solary nie są niebezpieczne,
nie.
Ja nie mówię, że solary emitują, ale ktoś może ogrzewać wodę w inny sposób.
I to jest do tego
jeżeli nawet to też te 1000 zł, jeżeli to by się kwalifikowało, to dostanie.
A
Ale to, jeżeli chodzi o to, o te solarowe, to jest znowu inny program. Inny program. Tam trzeba...
Ale to my pracownicy jeszcze nie programu, dlatego, że tam wymagana była pożyczka z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, ponieważ no, nasze zadłużenie jest już i było na tyle, że no, nie stać by nas było na kolejną zbranie kolejnych pożyczek. Zresztą jeżeli chodzi o solary, to z tego co wiem, jest możliwość ubiegania się właśnie jako indywidualnie w wojewódzkim funduszu i w ten czas oni dopłacają po prostu, robią dofinansowanie.
W sprawach bieżących.
Ja właśnie, to znaczy ten temat ja też mnie interesowała, ale chciałabym przypomnieć, że w środę jest sesja, Komisja Zdrowia Powiatowa. Ja się na tą komisję wybieram, ponieważ uruchomiłam ten program. Ratowanie tego szpitala psychiatrycznego i te efekty naprawdę już są widoczne. I będzie to walka o kolejne pieniądze. Chciałabym, żeby ktoś mnie wspomógł. No to mimo, żebym ja... Tam może wejść każdy. Ale ja tam byłam, widziałam, przyjęto, miał być harmonogram prac przygotowany, kosztorys miał być przygotowany. Już skończenia tego już definitywnie z górą. Także no, chciałabym poprosić o wsparcie, tym bardziej, że rano mam jeszcze to śmieciowe i chciałabym się wybrać, a tam jest dosyć krótko podobnie. No,
najlepiej lekarz jakiś. No ja mogę iść, ale ja nie znam tego
tematu.
Śmieciowe cały dzień? Od 9.
O 14 na przykład.
Pan Marniany, pan mógł wstać o 14 w środę pojechać na Komisję Zdrowia Powiatu?
Ja nie widzę chyba żadnej przeszkody.
To sam Marian zapomoże.
No, zobaczyliśmy o to dosyć mocno. Zmienia się tym, że naprawdę
robi. Ja mówię, że szansa na pieniądze na psychiatrę.
Mówił o tym już pan radny Wybeda, żeby porozmawiał ze starostą i powiedział, że będzie chciał pomóc.
Ryłka tylko wygląda z wewnątrz, to jest tragedia.
Natomiast jak to będzie, dalej nie będzie.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję, na tym zamykam.